A będziemy rozmawiać zdalnie, za pośrednictwem Skype'a, zdalnie, ale o bliskości. Jest z nami Katarzyna Roszewska, doktor habilitowana na Wydziale Prawa i Administracji UKSW i co ważne, szczególnie teraz wiceprzewodnicząca Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
Trzeba działać natychmiast. Tak piszecie do premiera, tak piszecie do prezydenta. Co trzeba natychmiast zrobić?
Trzeba działać natychmiast, bo tak naprawdę walczymy w tej chwili o uratowanie jak największej grupy osób, osób, które są najbardziej narażone na, z jednej strony na zarażenie, a z drugiej strony są w sytuacji właściwie bez wyjścia, no bo są w placówkach całodobowych bardzo dużej grupie osób, czyli są bardzo narażone tak naprawdę na zarażenie. I liczby oczywiście, które my wskazujemy, mogą szokować, bo mówimy o...
To zacznijmy o
40 tysięcy.
Tak, osób. Mówicie, że 150 tysięcy osób mamy w różnego rodzaju placówkach stałego pobytu. To są i DPS, i zakłady opiekuńczo-lecznicze. Przekonujecie, że ich mieszkańcy podopieczni są dzisiaj w sytuacji no, tak trudnej, w jakiej jeszcze nigdy nie byli.
Tak, i te dane, którymi się posługujemy, to tak naprawdę wynikają ze statystyk no, innych krajów. One pokazują, że 1/3 mieszkańców placówek całodobowych zmarła w Hiszpanii czy we Francji. W związku z tym właściwie walczymy dzisiaj tak naprawdę z czasem i oczywiście statystyki i monitorowanie sytuacji jest bardzo ważne, ale chyba jeszcze ważniejsze są działania profilaktyczne i takie działania wyprzedzające. Między innymi postępowanie z takimi placówkami, w których już dochodzi do zakażenia. Tam cały czas przebywają osoby, które są zarażone, które nie mają jakichś poważnych objawów chorobowych wymagających hospitalizacji, ale jednocześnie są bardzo poważnym zagrożeniem dla pozostałych mieszkańców, którzy jeszcze są zdrowi, czy dla pracowników.
No tak, bijecie na alarm i mówicie tak, nawet jedna trzecia mieszkańców takich domów pomocy społecznej, czy zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych mogłaby umrzeć, gdyby powtórzył się u nas scenariusz z krajów zachodnich. W takim razie, czego tam zabrakło we Francji, w Hiszpanii czy w Wielkiej Brytanii, w domach pomocy społecznej, w domach opieki?
No zabrakło przede wszystkim działań profilaktycznych i takich działań wyprzedzających. Te osoby po prostu w tych domach całodobowych pozostały, czyli te osoby, które chorowały, pozostały z osobami zdrowymi, nadal je zarażając. Zarażony był personel, który już nie był w stanie świadczyć żadnej opieki. Właściwie te osoby zostałyby w pewnym sensie porzucone i skazane tak naprawdę na przetrwanie lub na śmierć.
No, zerkam na stanowisko, komunikat Europejskiego Forum Niepełnosprawności. Ono wzywa władze do dołożenia wszelkich możliwych starań, aby zamknąć instytucje stałego pobytu i psychiatryczne oraz zapewnić rozwiązania mieszkaniowe oparte na lokalnych społecznościach. Czy wy, czyli Polskie Forum Niepełnosprawnych, podpisuje się pod tym apelem? Powinniśmy zamknąć domy pomocy społecznej?
My ten apel też załączyliśmy jako załącznik. Tak naprawdę do naszego listu. Mówimy oczywiście o stanowisku EDF-u w związku z koronawirusem. No, ta sytuacja pokazała rzeczywiście słabość tego systemu. Duże instytucje okazały się po prostu śmiertelną pułapką dla tych starszych osób najbardziej narażonych.
I trzeba je zamknąć?
Docelowo trzeba tak naprawdę przejść na system deinstytucjonalizacji tych placówek. On jest też niehumanitarny. No, tak naprawdę zwróćmy uwagę, że w takich placówkach, mówimy oczywiście o bardzo dużych placówkach, w których czasami zamieszkuje nawet po kilkuset mieszkańców, a jeśli do tego dołożymy personel, to są po prostu potężne instytucje.
Ale zaraz, zamknąć pani profesor na zawsze, na stałe, czy na czas pandemii?
My nie mówimy o zamknięciu w tej sytuacji, bo my nie jesteśmy w stanie dzisiaj zamknąć wszystkich placówek, natomiast na pewno jesteśmy w stanie rozgęścić placówki docelowo, jeżeli mówimy o jakby najbliższym okresie czasu. Proponujemy też, żeby odizolować jednak do osobnych miejsc osoby, które już są zarażone, które nie mają objawów poważnych, chorobowych, a w związku z tym, jak mówiłam, nie wymagają hospitalizacji, ale jednak po to, żeby nie zarażały kolejnych osób i personelu. Na pewno trzeba w tych placówkach już teraz podjąć działania również takie związane z funkcjonowaniem wewnętrznych placówek. Niektóre placówki to oczywiście robią, czyli ograniczenie tak naprawdę możliwości spotykania się w przestrzeniach wspólnych typu świetlica czy stołówka i podawanie, jak podajemy przykład, posiłków chociażby bezpośrednio do pokoju, więc takie procedury mogą się zadziać. No nie jesteśmy w stanie w tego rodzaju placówkach tworzyć na przykład śluz, tak jak w placówkach medycznych. W związku z tym konieczna, jak powiedziałam, jest izolacja właściwie osób, które już są chore, nie wymagają hospitalizacji, ale po to, żeby nie zarażały innych.
Katarzyna Roszewska, wiceszefowa Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, wciąż z nami. Ministerstwo Rodziny uspokaja i komunikuje tak. Koordynujemy międzypokoleniową działalność na rzecz seniorów we współpracy z samorządami. Szczególną uwagę poświęcamy domom pomocy społecznej. Widzimy, że w niektórych ośrodkach sytuacja stała się trudna, ale sytuacja jest monitorowana.
Sytuacja jest monitorowana i nawet wyszły pewne wytyczne dla tych placówek, ale one nie trafiają, czyli one docelowo właściwie nie docierają do tych miejsc, do których powinny dotrzeć, więc ewidentnie ta koordynacja ciągle jeszcze kuleje. My zwracamy uwagę na to, żeby jednak koordynacja odbywała się na poziomie województw. Mówimy, że placówki bardzo często są w bardzo małych miejscowościach, a więc w bardzo małych gminach, które nie są w stanie podołać jakby tym wyzwaniom związanym z koronawirusem przy swoich zasobach logistycznych i organizacyjnych i osobowych też.
Ale jest u nas ryzyko, że pensjonariusze DPS-ów, domów opieki, zakładów opiekuńczo-leczniczych zostaną bez pomocy, będą porzucani?
No już dzisiaj niektóre placówki alarmują, że cierpią na deficyt pracowników, bo pracownicy też chorują. Niektóre placówki też przechodzą na system zupełnie innej rotacyjnej pracy, na przykład 24, a czasem nawet już kilkudniowej, niektóre placówki nawet tygodniowej. Niektórzy pracownicy z uwagi chociażby na swoje ograniczenia rodzinne nie są w stanie sprostać jakby tym wyzwaniom. Wobec tego brakuje pracowników już w tej chwili i trzeba wprowadzić takie rozwiązania, no, które pozwolą zatrudnić nowe osoby, chociażby z takich placówek, które w tej chwili są na przykład wyłączone, tak, z funkcjonowania.
Wy apelujecie do rządu o działanie, natychmiastowe działanie, ale jeśli ktoś z nas chciałby jakoś pomóc takim placówkom, to co możemy zrobić?
Ta pomoc już się dzieje. No, przecież jest mnóstwo ludzi dobrej woli, którzy starają się dostarczyć chociażby środki ochrony takiej podstawowej do tych placówek. Powiedzmy, że te placówki są ciągle też pomijane w dostawach najpotrzebniejszego sprzętu. Tam nie ma testów, tam nie ma środków ochronnych. Mimo, że już jak mamy bardzo duże zapasy, to one nie trafiają ciągle do tych najbardziej potrzebujących i najbardziej narażonych. Ja myślę, że potrzebne są przede wszystkim jednak skoordynowane działania na poziomie województwa i na poziomie rządu. Sami jako społeczeństwo oczywiście możemy swoją cegiełkę dołożyć, natomiast w tej sytuacji jednak potrzebne są takie rozwiązania systemowe, czyli pewne procedury postępowania. Trzeba wprowadzić rozwiązania, no, chociażby związane z ewakuacją na przykład w tych placówkach. Musimy też pamiętać o pracownikach tych placówek, no bo jednak część z nich już pracuje na skraju gdzieś tam wyczerpania takiego fizycznego, bez środków ochronnych, tak jak już wspominałam, a nie mamy dla nich propozycji takiej, jak na przykład funkcjonują już w stosunku do pracowników medycznych, więc trzeba im zapewnić możliwość gdzieś noclegu i odpoczynku w miejscu,
to
poza
o
miejscem
tej pomocy
zamieszkania.
Będziemy rozmawiać dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Słuchaczom dziękujemy, ale oczywiście do internetu zapraszamy. Profesor Katarzyna Roszewska nieustająco z nami. Pani profesor, mamy co najmniej kilkanaście odciętych od świata placówek wspierających seniorów czy osoby chore. W niektórych jest 70, a nawet 90% zarażonych mieszkańców i personelu. No i tutaj zderzamy się z taką rzeczywistością, że to zamknięcie odcina też drogę rodzinom do tego, żeby się mogły kontaktować ze swoimi bliskimi w takich placówkach.
Tak, ja myślę, że w tej chwili to obciążenie psychiczne dla mieszkańców jest bardzo, bardzo duże. No, poza tym, że nie mogą tak naprawdę funkcjonować w otoczeniu zewnętrznym, są zamknięci w czterech ścianach, często zamknięci są w pokojach z innymi osobami, więc tutaj jakby nie ma szansy na jakąś prywatność i na kontakty jeszcze z osobami bliskimi z zewnątrz, więc myślę, że ich sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna.
Każdy dzień przynosi nowe doniesienia. Portal OKO.press pisał o przypadku jednego z pensjonariuszy DPS-u z Warszawy, który wymaga dializ, ale stacja odmówiła wykonania zabiegu, bo w ośrodku stwierdzono przypadki koronawirusa, a pozostałym mieszkańcom tego ośrodka nie wykonano testów. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Jesteśmy bezradni?
No nie powinniśmy tak myśleć, nie powinniśmy tego dopuszczać w ogóle do myśli, że jesteśmy w stosunku do tej grupy osób bezradni. To jest grupa, która jest najbardziej w tej chwili narażona i to jest grupa, która jest grupą najsłabszą, jednocześnie pomijaną jakby w całym tym systemie wsparcia w związku z koronawirusem, więc powinniśmy oczywiście zadbać o to, żeby zapewnić im tą niezbędną pomoc w postaci dodatkowej kadry, w postaci właśnie zabezpieczenia środków ochrony osobistej dla pracowników, no i zabezpieczenia im oczywiście kontynuacji leczenia, bo wiele z tych osób tej kontynuacji leczenia wymaga. Niedopuszczalna jest dla mnie sytuacja, gdzie służba zdrowia odmawia leczenia osób, które są w DPS-ie tylko dlatego, że są nosicielami koronawirusa. Przecież inne osoby są w szpitalach leczone.
Zerkam do waszych pomysłów, które zawarliście w liście otwartym, wysłanym do premiera i prezydenta. No i piszecie tam na przykład o monitorowaniu sytuacji mieszkańców instytucji stałego pobytu oraz osób korzystających z usług społecznych. No, włoski rząd na przykład, gdzie sytuacja jest trudna, wysłał właśnie inspekcję do domów opieki, i żeby sprawdzić, jak ta opieka rzeczywiście nad starszymi osobami wyglądała. O jakim wy monitorowaniu myślicie?
My myślimy w tej sytuacji o monitorowaniu bieżącej tak naprawdę sytuacji w związku z koronawirusem w placówkach, czyli tak naprawdę zbieraniu na bieżąco informacji, czego potrzeba, gdzie są niedobory na przykład osób, pracowników, gdzie potrzeba jakichś środków chociażby leczniczych, leków, czy właśnie tego sprzętu ochrony osobistej, więc żeby na bieżąco tak naprawdę wspierać te placówki, ponieważ jak powiedziałam, one są bardzo często w gestii bardzo małych samorządów, które nie są w tej chwili wydolne do tego, żeby udźwignąć jakby sytuację związaną z koronawirusem. Więc potrzebne są działania na szczeblu rządowym i wojewódzkim.
No i proponujecie na przykład zespół zarządzania kryzysowego do spraw osób z niepełnosprawnościami przy pełnomocniku rządu, który się takimi osobami zajmuje. Kto miałby ten zespół stworzyć i kto powinien się w takim zespole znaleźć?
No oczywiście, że to jest jakby decyzja rządu, natomiast to powinien być zespół na poziomie rządowym, czyli przede wszystkim taki, który będzie uwzględniał jednak sytuację osób niepełnosprawnych. Mam takie wrażenie, że wszystkie raporty, które do nas spływają w mediach, właściwie dotyczą sytuacji, powiedzmy sobie, takiej ogółu obywateli, natomiast zupełnie pomijana jest kwestia jednak 150 tysięcy osób, które są w placówkach całodobowych, właściwie w sytuacji w tym momencie bez wyjścia.
No i to nie koniec kłopotów, trzeba od razu dopowiedzieć, bo w zupełnie nowej sytuacji znaleźli się opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami. W zasadzie z dnia na dzień musieli przemeblować, przebudować swoje życie. No jeśli wcześniej ich bliscy korzystali z dziennych pomocy domów pobytu, w których no, mieli zapewnioną opiekę, kiedy ci opiekunowie byli normalnie w pracy.
Tak. No oczywiście ci opiekunowie mogą w tej chwili skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, natomiast sytuacja mimo wszystko jest trudna. To są często osoby, które na przykład mają bardzo poważne zaburzenia funkcjonowania z niepełnosprawnością intelektualną, które jakby nie do końca też rozumieją tą sytuację i to zamknięcie tak naprawdę w czterech ścianach, więc tutaj też jakby apelujemy o to, żeby tą sytuację na poziomie samorządów z kolei monitorować. Bardzo często te osoby też są pod opieką organizacji społecznych, w związku z tym trzeba zebrać informacje, ile takich osób jest potencjalnie, które wymagałyby bardzo pilnej pomocy i wsparcia, gdyby na przykład opiekun musiał trafić do szpitala. Więc my musimy też myśleć o osobach, które są w swoich domach prywatnych, czy chociażby w mieszkaniach chronionych.
A jak wygląda dzisiaj rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami? No, rehabilitacja jako taka została zawieszona, jeśli nie dotyczy przypadków takich pilnych, które mają uratować życie.
Czy tej rehabilitacji po prostu nie ma? Ta rehabilitacja, która była prowadzona w placówkach dziennych, dzisiaj w zasadzie nie funkcjonuje. Oczywiście, że gdzieś tam jakieś prywatne instytucje tego rodzaju rehabilitację, taką zdalną, próbują prowadzić, no ale ona jest możliwa tylko oczywiście w stosunku do osób, które mimo wszystko są w miarę samodzielne i które jakby są w stanie ten kontakt nawiązać. Natomiast w przypadku, gdy mówimy o osobach z wieloraką niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością intelektualną, to oczywiście ta zdalna rehabilitacja jest praktycznie niemożliwa lub bardzo trudna. No tak, no jesteśmy w takiej sytuacji rzeczywiście, że to bardzo uderza w środowisko osób niepełnosprawnych i bardzo no i sytuacja również, myślę, że rodzin jest czasami bardzo, bardzo trudna.
To kiedy spogląda Pani na rozwiązania zawarte w tarczy antykryzysowej dotyczące pracowników z niepełnosprawnościami, to czego Pani oczekuje od rządu, jeśli chodzi o wsparcie zatrudnienia takich osób?
Ja myślę, że te rozwiązania, które zostały wprowadzone dla pracowników z niepełnosprawnością, są rozwiązaniami takimi adekwatnymi czy porównywalnymi do tych, które zostały wprowadzone dla przedsiębiorców, czyli w pewnym sensie jakby dbają o to, żeby te miejsca pracy w miarę możliwości zostały zachowane. Natomiast to są cały czas rozwiązania jednak tylko w stosunku do osób, które są aktywne zawodowo. Natomiast pomijana jest zupełnie w tarczy antykryzysowej grupa osób, które zawodowo aktywne nie są, bo na przykład po prostu być aktywne nie mogą, osób, które są w placówkach, czy też osób, które już tą pracę straciły. Tamte grupy są w tarczy pominięte.
No, pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne otrzymają większe dofinansowanie. No i
to
tu
prawda.
Pewnie będziemy się spierać o to, jak duża jest skala tego większego dofinansowania, bo to jest na przykład 1950 zł zamiast 1800 zł za pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności, albo 1200 zamiast 1125 za pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Nie zmieni się dopłata do pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności 450 zł. To wystarczy, żeby to zatrudnienie utrzymać?
No trudno powiedzieć. Tutaj musieliby się wypowiedzieć prawdopodobnie przedstawiciele i pracowników związków zawodowych w tych zakładach pracy, czy też sami pracodawcy zatrudniający. Ważne jest to, że jednak próbuje się te miejsca pracy zachować i to jest jakby pozytywny aspekt tej tarczy. Ja jednak cały czas próbuję upominać się o osoby, które aktywne zawodowo nie są i które są po prostu zamknięte w czterech ścianach lub w placówkach całodobowych i właściwie są pozbawione w tej chwili jakiegokolwiek wsparcia.
Patrzy pani na prawo i to, jak sobie z nim radzimy w czasie pandemii. No, mamy zakupy dla seniorów, na przykład między 10 a 12. To jest dobre rozwiązanie?
Wydaje się, że tak. Wydaje się, że osoby są z tego zadowolone. To jest taki okres, gdzie być może te kolejki też są mniejsze i w związku z tym szybciej i sprawniej można te zakupy zrobić. Jakby nie należy tutaj, wydaje mi się, że tego jakoś specjalnie krytykować.
Polska Izba Handlu tak pisze. Ten system wymaga korekty. Zdarza się, że to rozwiązanie paraliżuje pracę sklepów. Przed sklepami dochodzi do niepotrzebnych nieporozumień, konfrontacyjnych sytuacji, ponieważ nie każdy chce się dostosować do zasad, a personel nie ma możliwości legitymowania klientów i sprawdzania, ile klient ma lat.
No tak, ale to w dużej mierze też zależy jednak od naszej samodyscypliny. Jest mnóstwo w tej chwili zakazów, którym musimy sprostać i to jest tylko jeden z wielu. Jeżeli możemy tutaj w jakiś sposób pomóc osobom starszym, które też są na pewno w trudnej sytuacji, powiedzmy sobie, że za chwilę będą święta, a te osoby spędzą święta same, więc jakby nie krytykowałabym rozwiązań, które mają w jakikolwiek sposób ułatwić w tym momencie życie osobom starszym.
Koronawirus rodzi dylematy trudne do wyobrażenia. Na przykład były prezydent Portugalii wezwał emerytów w swoim kraju, żeby rezygnowali z respiratorów, jeśli zakażą się koronawirusem. No to jest rzecz dla mnie szalenie trudna do wyobrażenia.
Dla mnie to jest rzecz wręcz niewyobrażalna i po prostu niehumanitarna. Nie wyobrażam sobie, żeby u nas do takiej sytuacji miało dojść, dlatego musimy zrobić wszystko, żeby w ogóle takich dylematów nie mieć.
No tak, on mówi, jako starsi dajmy przykład. Jeśli będzie to niezbędne w szpitalu, przekażmy respirator młodszemu pacjentowi, który ma żonę i dziecko.
Ja myślę, że ten starszy też ma często dzieci, nawet jeżeli dorosłe i wnuki. To jest po prostu sytuacja, do której nie powinno dojść.
I obyśmy się nie musieli z nią mierzyć.
Obyśmy nie musieli.
Profesor Katarzyna Roszewska, Wydział Prawa i Administracji UKSW, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.